Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście Ewa Navarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Services, Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Łukasz Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
My zaczynamy i też jakby wracamy do tematu matki zwolnionej tuż po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Kilka dni temu kraj obiegła wiadomość, że jedna z firm zwolniła kobietę pierwszego dnia po powrocie do pracy. To był X.com. Wprawdzie strony już zdążyły się dogadać. Wizerunek firmy może zostanie uratowany. Jednak no i właśnie jak ta sytuacja wypada na tle walki państwa o zwiększenie urodzeń. No i tutaj pytanie, zaczynamy najpierw od pań, bo wprawdzie już rozmawialiśmy w tej audycji na ten temat. Byli w studio sami panowie, ja jestem ciekawa, jaka będzie opinia kobiet w tej sprawie. Małgorzata Tobiszewska.
No cóż, nie wiem, czy ten wizerunek firmy został uratowany mimo tego porozumienia. Zdaję sobie też jednocześnie sprawę z tego, że mogły być różne przyczyny zwolnienia ze względu tutaj, jeśli chodzi o pracodawcę. Natomiast jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób jest to postrzegane przez kobiety i w jaki sposób to wpłynie na podejmowanie decyzji o macierzyństwie, no to taka sytuacja ma skutki katastrofalne. Kobiety bardzo często właśnie nie decydują się na macierzyństwo właśnie dlatego, że boją się utraty pracy, boją się tego, że będą w gorszej sytuacji zawodowej na rynku pracy. No i takie coś, no to po prostu tutaj strzał w kolano, jeśli chodzi o demografię. Więc no absolutnie bardzo negatywny oddźwięk to ma w społeczeństwie. Myślę, że wszystkie kobiety też tak to postrzegają, bo to nie jest zachęcające, tak, żeby rodziły dzieci, żeby szły na macierzyński. Powtarzam jeszcze raz, zdaję sobie sprawę, bo ja też jak gdyby reprezentuję też pracodawców, zdaję sobie sprawę, że są sytuacje, kiedy rzeczywiście trzeba przeorganizować firmę i trzeba zwalniać pracowników. Natomiast ta sytuacja no, nie pomogła.
Ewa Navarro-Mora?
Zdecydowanie nie pomogła wizerunkowi firmy i w takiej sytuacji dogadanie się, czy jak to zostało tak pięknie napisane, dogadanie się, co to oznaczało? Czy to oznaczało, że ta pracownica została przywrócona do pracy? Jeżeli
no
tak,
nie.
Dokładnie, ale wyobraźmy sobie sytuację, że dogadanie polega na powrocie do pracy. Nie wyobrażam sobie, że czuje się w tej sytuacji komfortowo ani pracodawca, ani pracownica, ani współpracownicy. Zaczyna się chodzenie na paluszkach wobec takiego pracownika, to prowadzi to do bardzo czasem nawet kuriozalnych później sytuacji. Jak się awansuje, to źle, bo się poskarżyła, to ją awansowali. Jak się nie awansuje, to źle, bo się poskarżyła. Więc to dogadanie się najczęściej ma wymiar finansowy, jednak to nie naprawia problemu. Problem faktycznie zaistniał. Ja również reprezentuję i kobiety, i pracodawców. Oczywiście mogę się bawić w adwokata diabła i jako osoba, która być może w przyszłości będzie musiała przeprowadzić taką jakąś reorganizację. Nie wiemy, jakie były dokładne okoliczności tego redukcji etatu. Natomiast jeżeli jest redukowany w firmie cały dział, bo dział jest przenoszony, wyoutsourcowany, bądź cokolwiek się dzieje, tak faktycznie po prostu wtedy wszyscy pracownicy tracą pracę. Natomiast jeżeli jest taka restrukturyzacja i tylko część pracowników traci pracę, pracodawca ma obowiązek wykazać, dlaczego te osoby, a nie inne. Z drugiej strony można powiedzieć, że dlaczego matka z młodym dzieckiem zostaje w pracy, a osoba singielka bez dziecka w tej pracy nie zostaje. Też możemy tutaj być posądzeni o dyskryminację, więc musimy być bardzo ostrożni jako pracodawcy i patrzeć na to bardzo obiektywnie. Oczywiście nie pomaga to kobietom w podejmowaniu tej decyzji, nie tylko kobietom, ale również rodzinom. Tak? Kobieta sama przecież dziecka nie robi, o ile lekcję biologii mamy wszyscy odrobioną. Natomiast to ona najczęściej boryka się z konsekwencjami tego wyboru. Bardzo często spotykam się z tym, że kobiety boją się powiedzieć w pracy. Ta rozmowa spędza im sens powiek. Oczywiście w tych pierwszych miesiącach nie chcą, bo nie wiadomo, jak się potoczy. Później to się już jak taka kula śniegowa narasta i już z taką miną bardzo już czują się winne wręcz, że one zaszły w ciąży, a tak absolutnie nie powinno być. Jako pracodawca bardzo zawsze reaguje bardzo pozytywnie na tą wiadomość, bo ona jest zawsze wspaniała, ale też trzeba kobietom pokazać to wsparcie i pokazać im, że się cieszymy, że faktycznie świetnie, tak, że rodzina gdzieś tam się powiększa. Mamy tutaj też dużą nierówność, jeżeli chodzi o traktowanie kobiet oraz mężczyzn, którzy spodziewają się rodziny bądź ją powiększają. Kobieta staje się kłopotem bardzo często, coś z tym trzeba zrobić, nawet używa się takiego sformułowania, które już jest krzywdzące. Natomiast gdy mężczyzna powiadamia, że spodziewa się dziecka, bądź ma małe dziecko w czasie rozmowy kwalifikacyjnej czy jakiegoś awansu, postrzega się go jako pewnego pracownika, bo on przecież będzie brał kredyt, ma dzieci na utrzymaniu, rodzinę na utrzymaniu. Więc mamy dwie osoby w tej samej sytuacji. I jeszcze bardzo, bardzo, bardzo często są traktowane one w zupełnie przeciwnych kierunkach, tak? I z tym myślę, że wszyscy musimy sobie to uświadomić. I tutaj zachęcam wszystkich Państwa, którzy są i pracodawcami, i współpracownikami takich osób, i rodziną takich osób, żeby wszystkich wspierać równo, tak jak oni tego w danym momencie potrzebują. Dlaczego kobiety się tego boją? Już ostatni argument, już to oddam Państwu innym głos. Natomiast bardzo często też już jak to dziecko się pojawi, ten obowiązek chodzenia do przedszkola na zebrania, chodzenia do lekarza, brania zwolnienia na opiekę, spoczywa na kobietach. Dlaczego? Są też różne argumenty, że to jest bardziej ekonomiczne dla rodziny, bo statystycznie wciąż kobiety zarabiają mniej, chociaż Polska nie wygląda najgorzej. Jednak w zależności od tego, o jakiej generacji mówimy, ta luka się zmienia, bo to, że GUS opublikował ostatnio, ta luka jest poniżej 5%, padają pytania, czy to jest dobre, czy złe, czy to dobrze, czy źle. Zero. To jest dobrze, tak? Więc uświadommy sobie, że ta luka nie jest duża. W każdą, którąkolwiek stronę ona by nie szła, czy to jest w stronę kobiet, czy to jest w stronę mężczyzn, nie ma znaczenia. Dobra luka to jest luka zero. Tej luki po prostu nie powinno być. Więc bardzo często ze względu na to, jak ekonomicznie odbija się to na rodzinie, to kobieta bierze 80% płatne zwolnienie, nie mężczyzna. Bo jednak statystycznie wciąż jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
A potem mamy niższe emerytury i też jesteśmy za to ganione, bo przecież kobiety mają dzieci, chodzą na macierzyńskie, no to dlatego mają niższe emerytury. I jeszcze mniej
jeszcze
zarabiają.
Dłużej żyją.
Bardzo nieciekawą sytuację, że powiem to tak delikatnie.
Tak, no jednak jako pracodawca, że są podejmowane decyzje o restrukturyzacji, nikt nie robi ich z przyjemnością. Tutaj pan prezes Excomu słusznie zauważył, chociaż ta jego odpowiedź mogła być troszeczkę inna, ale jedną przyznam rację, to nigdy nie są łatwe decyzje, bo po drugiej stronie zawsze jest człowiek. I jakkolwiek byśmy nie chcieli chronić naszej firmy, działali w imieniu firmy, jakkolwiek byśmy nie chcieli chronić tego, że ta firma musi być rentowna. Przecież firmy istnieją po to, żeby być rentowne, żeby się rozwijać, żeby zatrudniać coraz więcej ludzi, żeby mieć większy wpływ na gospodarkę. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy jest to niemożliwe i trzeba te koszty faktycznie zredukować. I to są zawsze bardzo trudne ludzkie decyzje. Jednak musimy też wszystkich traktować równo. Jeżeli jest likwidowana cała linia biznesu, jest likwidowana cała linia biznesu. Jeżeli to są decyzje, muszą być podejmowane na podstawie kompetencji i doświadczenia, a nie stanu cywilnego rodziny.
I płci. Łukasz Litke.
Ta sytuacja bardzo słusznie budzi kontrowersje, tym bardziej, że no, powrót po macierzyńskim sam w sobie jest ogromnym stresem, a kiedy jedną z pierwszych informacji, które otrzymuje pracownica po powrocie, jest to, że tą pracę straciła, no to nie chciałbym czegoś takiego przeżyć osobiście. Więc rozumiem te emocje, dlaczego to nagranie wyglądało w taki sposób tej pani. Tutaj wychwyciłem jedną rzecz jeszcze, bo prezes Excomu sam przyznał, że w podobnej sytuacji znalazło się jeszcze cztery inne pracownice w Excomie, więc to nie był odosobniony przypadek. Potem ten ton dyskusji rzeczywiście złagodniał i po jednej stronie, i po drugiej stronie. Być może nawet tam dojdzie do jakiejś współpracy mimo wszystko pomiędzy tą panią a firmą Excom. Natomiast problem istnieje. I właśnie to, o czym już wspomnieliście, że istnieje nadal luka płacowa pomiędzy mężczyznami a kobietami, że emerytury w związku z tym kobiet są niższe. To jest między innymi efekt tego, że kobiety jednak są dyskryminowane w związku z macierzyństwem. nie tylko zwalniane z pracy po powrocie, ale też właśnie przez ten okres macierzyństwa ich uposażenia nie rosną i w związku z tym zarabiają wyraźnie mniej niż mężczyźni. Wiele firm, pomimo tego, że prawo też obliguje do tego, żeby ewentualne przeglądy wynagrodzeń, które miały miejsce w trakcie macierzyństwa, potem również miały zastosowanie do wynagrodzeń tych kobiet powracających z macierzyńskiego, to często nie jest robione, co mieliśmy na przykład dość głośną sytuację w Kauflandzie, gdzie Kaufland nawet zwolnił wiceprzewodniczącą związku zawodowego, która właśnie dochodziła praw pracownic, które powracały z macierzyńskiego i Kaufland nie wyrównywał tych wynagrodzeń, co potwierdziła inspekcja pracy nawet. Niestety ta sytuacja to nie jest jakiś odosobniony wypadek, ale bardzo często się powtarza i często ma miejsce. Także o to trzeba walczyć. Tutaj jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Na co sama ta pani Agnieszka, zdaje się, przyznała, że mogła skorzystać z przepisu, który w przypadku obniżenia wymiaru etatu no, gwarantowałby jej znacznie większe zabezpieczenie prawne. Bo w tej sytuacji pracodawca mógłby ją zwolnić tylko w sytuacji likwidacji zakładu upadłości, czy w przypadku, gdyby w rażący sposób naruszyła ta pani obowiązki pracownicze. I zdaję sobie sprawę, że polskie prawo pracy jest trochę zawiłe, jest trochę skomplikowane. Czasami jeden przepis mówi jedno, a w drugi innym miejscu kodeksu pracy jest inny przepis i że ciężko może się być w tym odnaleźć. No, my staramy się jako organizacja związkowa tę wiedzę popularyzować, natomiast no, też nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego. Natomiast warto w takich momentach postarać się zasięgnąć takiej informacji i korzystać z tego prawa, które
obowiązuje. Nawet udać się do jakiegoś związku i poprosić o pomoc, o informację, powinna być udzielona.
Dokładnie.
Tak. Jest też, myślę, że jak gdyby tutaj dobra strona tej sytuacji, przepraszam, że to tak może zabrzmi trochę nieciekawie, ale właśnie to, że toczy się dyskusja w całej Polsce na ten temat, tak? Że mówi się o tym, że właśnie ta sytuacja kobiet na rynku pracy nie jest dobra i że to właśnie jest też powód ku temu, że ta nasza dzietność jest taka, jaka jest, bo to jest po prostu konsekwencją naturalną właśnie tej różnicy wynagrodzeń, to jak są traktowane, jakie są stereotypy na rynku.
Cały czas, od lat.
Także od lat. Więc myślę, że to dobrze, że właśnie się ta dyskusja przetacza przez wszystkie media na ten temat.
No i powiem, że jest to bardzo inny punkt widzenia państwa tutaj dzisiaj w studio od punktu widzenia trzech panów, którzy byli w piątek i dyskutowaliśmy. Oni stwierdzili, nie, no przecież po co taki rozgłos w tej sprawie? Przecież takie rzeczy się dzieją codziennie w wielu firmach, ale właśnie trzeba o tym dyskutować i wyeliminować.
Tak, bo czy mamy się na to zgadzać, czy po prostu też pokazywać, że to nie jest dobra sytuacja. Wiecie państwo, można zarządzać firmą w różny sposób. Jest też takie określenie zarządzanie folwarczne i często ma miejsce w firmach.
Przepraszam, ja się uśmiecham, tego nie słychać w radio, ale się uśmiecham.
Tak. I czasami to wychodzi. I niestety jesteśmy też do tego przyzwyczajeni, że przez wiele lat to tolerowaliśmy i właściwie nam to nie, no po prostu żyjemy w jakiejś organizacji i tak jest zarządzana. W związku z tym w sposób naturalny przyjmujemy, że to jest okej. Okay. No nie jest okej. Okay.
Bo tak się działo od wielu tak. lat. Nawet ten przepis o 12-miesięcznej ochronie przy powrocie z macierzyńskiego, jeżeli się obniży wymiar pracy, uwaga, czyli ma się z zasady niższe wynagrodzenie.
Dlatego się
zapędza. Tak, to się rodzinom, nie tylko kobietom, to się rodzinom po prostu nie opłaca. Więc żeby sobie kupić taki złoty bilet, że 12 miesięcy, ha, 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 nikt mnie nie ruszy, to niestety kosztuje nas pieniądze. nic innego. Kosztuje nas to pieniądze, kosztuje nas to bardzo często możliwość awansu, bo chcemy na przykład awansować na stanowisko kierownicze i usłyszymy, ale to jest tylko w pełnym wymiarze. To stanowisko ma tyle obowiązków, że jest to w pełnym wymiarze. Stanowisko bardziej odpowiedzialne, tylko w pełnym wymiarze, więc jeżeli chcesz, oczywiście zapraszamy cię do rekrutacji, natomiast musisz się zgodzić na pełny wymiar i to jest wciąż ekonomicznie i komuś nie opłaca, więc de facto rodziny, kobiety, ale rodziny płacą za to cenę. Kobiety płacą podwójnie. W czasie macierzyńskiego PIP, w ogóle kodeks pracy nakazuje jasno, mamy traktować pracownika na macierzyńskim jako aktywnego pracownika. Tak jest to napisane. Jednak te przeglądy wynagrodzeń bardzo często się nie dzieją. A jeżeli się dzieją, to są one 2 lata później. Mieliśmy 2 lata bardzo wysokiej inflacji ostatnio i dużych wzrostów wynagrodzeń w sektorze, który reprezentuje Centrów Usług Wspólnych. To były naprawdę deklarowane przynajmniej wzrosty po 8%, tak? Takie były budżety w niektórych przypadkach. Natomiast czy po powrocie taka pani Agnieszka bądź jakakolwiek inna kobieta dostanie nagle 20% podwyżki? No, nie wydaje mi się, tak? Ale żadnego pracodawca też na to potem nie stać. Są pewne przepisy, są zasady, więc nie oszukujmy się. I ten brak podwyżki w 2 latach, on się cały czas ciągnie, bo dostanie później te 2% podwyżki, ale już z bazy 100, a nie 102, które by miała, gdyby w pracy była. Więc to wszystko, to bezpieczeństwo jest znowu złudne. No jest po prostu przypominające, gdzie jest miejsce kobiety.
No
tak,
właśnie.
Mogę to kontrowersyjnie podsumować.
Dokładnie tak. I jeszcze głos słuchacza napisał pan Marek. Proszę zwrócić uwagę na kontekst tego zwolnienia. Pani prowadzi bloga, na którym mocno promuje konkurencyjną firmę. No, w uzasadnieniu zwolnienia była mowa o tym, że decyzja zapadła jeszcze znacznie, znacznie wcześniej, zanim pani wróciła, bo po prostu jej stanowisko pracy zostało zlikwidowane. Więc ja nie wiem, czy tutaj kontekst i czy to jest dobry argument, żeby bronić pracodawcę.
Myślę, że tutaj no my nie mamy zbyt wiedzy na ten temat, więc to jest tylko jak gdyby wróżenie z fusów. Skoro w wypowiedzeniu nie było o tym mowy, no to jak gdyby trudno i nie były te argumenty też przez tą panią podnoszone. W związku z tym uważam, że nie to miało aż, nie było przyczyną.
Myślę, że też przedsiębiorcom, którym zależy na rozwijaniu swojego biznesu w długiej perspektywie, też powinno zależeć na wzroście dzietności, bo to, co obserwujemy w Niemczech na przykład, zahamowanie gospodarki niemieckiej jest w dużej mierze wywołane kryzysem demograficznym. Tym, że rodzi się tam mało dzieci. I to jest tak naprawdę już teraz musimy o tym myśleć, jak nasza gospodarka będzie wyglądała za 10, za 20 lat, jeżeli będziemy coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem. I to jest naprawdę w interesie przedsiębiorców, żeby kobiety decydowały się na macierzyństwo.
No to jest system po prostu naczyń połączonych, tak? I musimy mieć wszyscy tego świadomość, ale nie każdy po prostu ma i potem się dzieją takie rzeczy, jak się dzieją. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że często przepisy, które powodują, że coś niby ma być udogodnieniem, tak, jest tak naprawdę przyczyną późniejszej dyskryminacji. I to bardzo często się niestety dzieje. I nie, więc czasami warto zastanowić się, czy rzeczywiście mamy powód do radości, że jesteśmy w czymś uprzywilejowani albo coś nam daje jakiś tam, nie wiem, plus, bo okaże się, że to będzie jednak minus w perspektywie długoterminowej.
No i dlatego też wychodzę z założenia, że jednak jeśli chodzi o te urlopy macierzyńskie, to chyba naprawdę wszystko powinno być obligatoryjnie po połowie. Panowie i panie. I wtedy mamy równe szanse, znaczy może nie równe szanse, ale te szanse się troszkę zrównują przy zatrudnianiu takich osób, w ogóle ludzi do pracy, a z drugiej strony też się koszty rozkładają, jeśli chodzi w przyszłości o kwestie emerytalne, a nie, że kobieta wszystko bierze na siebie. Jeszcze czasem zostaje sama z tym dzieckiem bądź dziećmi i naprawdę trudno jej potem wyżyć. No, tu musi się to zmienić i tyle, bo nie możemy ponosić konsekwencji tego, że jesteśmy matkami i jeszcze otrzymywać informacje takie przykre, że no, kobiety nie idą do pracy, bo dostają 800+. No jednak tutaj chcą wrócić i nie są przyjmowane. Tudzież właśnie no, kobiety są, no, no no to jest ich problem, że mają niższe emerytury, no bo przecież idą mniej na zarabiały. Macierzyńskie i mniej zarabiały. Tak. No. Ewa Navarro-Mora, Małgorzata Tobiszewska, Lukas Litke, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
To jeszcze głos słuchaczki. Oj, zawsze pracodawca ma swoje argumenty i jak chce się mieć dziecko, to niestety trzeba wziąć to pod uwagę. Też byłam niezastąpiona w firmie właśnie do tego czasu. No to taka kropka do poprzedniego tematu. W studio przypomnę Ewa Navarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Services, Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Lukas Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. No i temat AI, sztucznej inteligencji, bo na naszym rynku pracy jest dosyć dziwna sytuacja, bo sporo dużych firm jednak wprowadza zwolnienia, ale z drugiej strony jeszcze zdecydowanie więcej pracodawców zatrudnia, ale oczywiście do mediów się przebijają, do świadomości społecznej te zwolnienia, więc my tu też chcemy trochę uspokoić, że naprawdę sytuacja na rynku pracy w naszym kraju nie jest zła, a jest wręcz dobra dla pracowników. No ale ta automatyzacja procesów, szczególnie w centrach outsourcingowych na Filipinach, jest mocno zaawansowana. AI odbiera tam ludziom pracę, bo jest szybsza, tańsza, pomaga wygrać konkurencję, informuje Business Insider. Tam w ciągu najbliższych 5 lat pracę może stracić nawet 300 tysięcy osób. No i pytanie, czy podobny los może czekać też europejskie centra? No i aż się boję zapytać o te pomorskie, bo my tutaj mamy sporo centrów tego typu. Ewa Navarro-Mora.
Tak, może powiem o liczbach przy okazji. My centrów usług wspólnych mamy tutaj 40 tysięcy miejsc pracy w Trójmieście, proszę Państwa, więc jesteśmy olbrzymim pracodawcą jako przemysł, że tak powiem, bardzo znaczącym dla naszego rynku pracy, więc gdyby miało tak być, że przyjdą roboty i nas wszystkich wygryzą, to faktycznie nie ukrywam, że byłoby to dużym problemem, bo my jesteśmy no, pewnie blisko 10% siły roboczej w Trójmieście, tak, aktywnie, zawodowo aktywnej. Natomiast czy takie czarne scenariusze już są blisko? Myślę, że pozwolę sobie Państwa troszeczkę uspokoić, że ta zastępowalność człowieka poprzez procesy AI po pierwsze nie jest nowa. Ona na pewno przyjdzie szybciej niż się spodziewamy, bo my zawsze jesteśmy, nasze organizmy są odporne na zmianę z definicji. Natomiast nie spodziewam się, że będzie to miał efekt taki, że tych prac po prostu nie będzie. Naszym zadaniem w całej tej rewolucji będzie zmienić podejście do pracy. Wiele zawodów, które były robione kiedyś, dzisiaj nie istnieją. I tak było, i to nie jest pierwsza rewolucja na naszych oczach, może pierwsza taka duża. Natomiast no, w poprzednich wiekach takich rewolucji było już kilka i jakoś dalej wszyscy żyjemy i funkcjonujemy i po prostu pojawiają się nowe miejsca pracy. Według World Economic Forum, czyli Światowego Forum Ekonomicznego, 85 milionów stanowisk zniknie dzięki AI, natomiast pojawi się 97 milionów nowych stanowisk. Takie są przewidywania. Ludzi jest coraz mniej. W większości krajów europejskich mierzymy się z niżem demograficznym, więc AI tak naprawdę troszeczkę nam tutaj ułatwi sprawę, tak? Bo pracowników będzie mniej. Już nie jest nam łatwo znaleźć często pracowników, żeby wypełnić stanowiska, które mamy obecne. McKinsey z kolei przewiduje, że 45% usług, które świadczymy, może być faktycznie zastąpionych przez AI. Ale czy to są takie czarne scenariusze? Nie do końca. Ale to jest w naszych rękach, w rękach również sektora prywatnego, aby ludzi przebranżowić, aby zmienić im umiejętności. O ile w obsłudze klienta AI może zapewnić dużo lepszą odpowiedź niż człowiek. Jest bardziej empatyczny, niczego nie ominie, nic mu się nie zapomni, jest fantastycznie wyszkolony, to wciąż ta odpowiedź musi być zgodna z polityką firmy i wciąż jeszcze przynajmniej na tych pierwszych etapach to człowiek musi ją przeczytać i potwierdzić, że ona faktycznie od tego klienta może być. Oczywiście ona się uczy, bo jest to inteligencja, więc ona może się bardzo szybko tego nauczyć. Natomiast później powstaną zupełnie inne stanowiska pracy, których dzisiaj jeszcze nie ma. Stanowiska właśnie zarządzaniem tonem głosu w AI, tak? Uczenia AI właściwego tonu głosu dla danej marki. To są stanowiska, których dzisiaj nie ma, a one się po prostu pojawią. Futurystycznie możemy sobie gdybać, jak one będą wyglądały, jednak wciąż ten bilans ma być dla nas na plus. I o ile Filipiny, czy taki sektor usług wspólnych jest mocniej na to narażony, musi się przygotować i przystosować do tego, aby po prostu zmienić swój zakres obowiązku, zmienić swoje działania i te tranzycje sobie zapewnić, bo to jest najważniejsze. I to leży w sektorze prywatnym dzisiaj, ze względu na to, że jednak edukacja państwowa, czy edukacja szkolna i wyższe uczelnie aż tak szybko się nie dostosowują.
I koszty są wyższe, tak? Koszt prowadzenia na razie jeszcze.
Tak, na razie tak. Jeżeli chodzi o koszty, to niedawno byłam na spotkaniu.
To ludzi uspokoi.
Tak. Niedawno byłam na spotkaniu z kolegami, różnymi dyrektorami centrów, z firmami konsultingowymi. Zadawaliśmy różne pytania o jakieś przytoczenie przykładów z innych firm, z tych firm, które już się zdecydowały na bardzo rozrośnięte faktycznie wprowadzenia, nie mówimy o jakichś mikroprojektach. Wciąż zwrot z inwestycji jest na poziomie 8 lat. Więc to są olbrzymie kwoty, które trzeba zapłacić,
to
żeby to dzisiaj działało. I tak i nie. Ja jako przedstawiciel firmy, która sprzedaje biżuterię, jakby nie było, dzisiaj wiemy, jakie są trendy, co będzie za 4 lata, nie wiemy, a co dopiero za 8. Więc dla nas decyzja na 8-letnią inwestycję wydaje się być decyzją troszeczkę ryzykowną na dzień dzisiejszy. Więc ja bym chciała jeszcze Państwa troszeczkę uspokoić, ale nie usypiać. Proszę być czujnym i przygotowywać się do zmiany.
I uczyć się tego AI. Małgorzata Tobiszewska, czy czuje się Pani Prezes uspokojona?
Czuję się, bo ja się nie boję tego AI w ogóle. Myślę, że to jest niesamowita szansa dla nas, tylko trzeba jak gdyby do tego się przygotować. Zgadzam się absolutnie z przedmówczynią tutaj, że po prostu musimy też zadbać o to, żeby się przekwalifikować, tak? To, że rzeczywiście te zawody pewne gdzieś, takie podstawowe, wykonujące proste rzeczy, te stanowiska pracy zanikną, to jest rzeczą naturalną. Nie bójmy się zmian. Jeżeli chcemy pracować dosyć długo zawodowo, tak, bo każdy chce utrzymać tą pracę, musimy być gotowi na zmiany. I tych zmian technologicznych absolutnie nie należy się bać, wręcz przeciwnie. Trzeba się z nimi integrować, tak?
Trzeba się
z nimi
poznawać.
Zaprzyjaźnić, tak? Ja pamiętam, jak swoją pierwszą pracę dyplomową pisałam na maszynie do pisania przez kalkę. Tak? Kiedyś były maszynistki,
ja też,
tak? Takie stanowisko pracy do pisania na maszynie. Ktoś przepisywał faktury. W tej chwili tego nie ma, ale to nie znaczy, że ci ludzie nie znaleźli pracy. Znaleźli inną pracę. Ważne jest to, myślę, żebyśmy już teraz myśleli i otwierali się na to, jakie zawody jeszcze możemy wykonywać i nie bali się tych zmian, tylko je po prostu smakowali. Tak? Więc zachęcam do tego gorąco.
Okiem związkowca. Czy pan się czuje uspokojony w takim razie pod kątem pracowników, którzy z różnymi problemami przychodzą do związków?
Na dzień dzisiejszy tak, dlatego że to już się dzieje. My już korzystamy z różnych rozwiązań, nie tylko związanych z generatywną sztuczną inteligencją, ale różnymi narzędziami służącymi automatyzacji procesów. Według SIS Institute 48 polskich przedsiębiorstw wykorzystuje rozwiązania generatywne sztucznej inteligencji. Czasami sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że jakieś narzędzie, którego używamy, tą technologię już wykorzystuje.
Telefon komórkowy każdego z nas na przykład.
Chociażby. Także te rozwiązania już są. I tak jak moje przedmówczynie zauważyły, w Polsce mamy bardzo niskie bezrobocie, więc tego tak nie odczuwamy. Wręcz brakuje rąk do pracy, więc to, że jakieś stanowisko jest likwidowane, nie powoduje tego, że bezrobocie jakoś drastycznie rośnie. Natomiast rzeczywiście martwi mnie to, jak ta sytuacja będzie wyglądała w kolejnych latach. Dlatego, że ten postęp może doprowadzić do bardziej dynamicznej sytuacji. Związane jest z tym, że więcej tych pracowników będzie musiało się przekwalifikować. I teraz pytanie, jak na to odpowiedzą przedsiębiorstwa? Jakie możliwości reskillingu i upskillingu zaproponują pracownikom? Też jak będzie wyglądać nasz system edukacji? Bo szkolnictwo zawodowe w tym momencie w Polsce kuleje. Mamy jedne z najgorszych wskaźników w Europie, jeśli o to chodzi. A trzeba pamiętać, że nawet jeżeli dojdzie do jakiejś reformy, która będzie prowadziła do zachęcenia młodych ludzi do pójścia w ścieżkę edukacji zawodowej i te dzieciaki z tego skorzystają, to jest kwestia kilku lat. Zanim my wykształcimy tą młodzież do tych nowych zawodów, to się w ogóle praktycznie w tym momencie nie dzieje. Nie mamy też sposobu na to, jak zachęcić nauczycieli do pracy w szkołach zawodowych, w technikach. Ta oferta tych szkół no, nie jest zbyt zachęcająca do tego, żeby młodzi ludzie chcieli kształcić młodzież w szkołach zawodowych. Także mamy pod tym względem bardzo dużo do zrobienia. Jeżeli przegapimy ten moment, no to potem rzeczywiście nie będziemy przygotowani do tego, jak duża zmiana może nastąpić w wyniku rozwoju sztucznej inteligencji.
Nie będziemy się bać dalej technologii, nie będziemy wypróbowywać jej nawet do potrzeb własnych, w związku z czym nie będziemy produktywni, a moglibyśmy być dużo bardziej. Zmieniamy temat. Allegro wprowadziło kolejne zmiany dla użytkowników. Osoby prywatne nie mogą już sprzedawać towarów wyprodukowanych przez znane marki. Platforma chce w ten sposób zwalczać handel podróbkami, informuje bankier.pl. No i właśnie, czy to Państwa zdaniem ukróci rzeczywiście handel podróbkami na Allegro? Bo człowiek kupując perfumy, to naprawdę do końca nie wie, co do niego dotrze.
Nie wiem, czy ten przepis tak naprawdę spowoduje ukrócenie. Znaczy na pewno w pewien sposób ograniczy. Natomiast myślę, że to jest warto podejmować taką walkę, bo kupując, nie wiem, jakiś produkt z oznaczeniem logo producenta, no, decydujemy się na zakup marki, spodziewamy się za marką, idzie zazwyczaj jakość, tak? Więc my jako konsumenci chcemy otrzymać towar określonej jakości, a potem okazuje się, że otrzymujemy jakąś podróbkę daleko odbiegającą od oryginału, tak? Co nam nie do końca się może spodobać. Więc no, pytanie, czy to nam nie odbierze możliwości też jak gdyby wtórnego od sprzedaży, bo też na Allegro pamiętajmy, że oprócz tego, że kupuje się produkty z, jak gdyby
nowe,
tak, to również się odsprzedaje używane. I tutaj myślę, że byłoby słabo, gdyby się okazało, że nie można byłoby odsprzedawać markowych rzeczy, bo pamiętajmy o tym, że no wtedy cóż, nam pozostaje wyrzucić do kosza, a ekologia, a jakieś inne też nasze wtórny obrót też tymi produktami, no to byłoby mocnym, myślę, że ograniczeniem.
No bo sprzedaż będzie mogła się odbywać za pośrednictwem konta firmowego oraz za pomocą zakładki Allegro lokalnie, ale też tak miałam wrażenie, że jak kupowałam coś, widać było, że ktoś ma firmę, bo rzeczywiście z tych różnych rzeczy, które oferował do sprzedaży, miał ich tam setki. I tu też nigdy nie ma pewności. Też mi się zdarzyło, że trafiły do mnie podróbki i mimo, że był to sklep. Czy na ile to może się zmienić? No tak samo jak biżuteria też jest podrabiana.
Tak, oczywiście i podróbek naszych produktów absolutnie nie brakuje w takich miejscach. Ja tak troszeczkę odwrócę tutaj pytanie, bo bardziej się zastanawiam, ale informacji na ten temat nie znalazłam w naszym wspaniałym internecie. Skąd to się w ogóle wzięło? Co tak naprawdę Allegro do tego skłoniło? Allegro to jest jedna z wielu platform. Nikt nikomu nie zabroni otworzyć strony internetowej Christian Louboutin i sprzedawać sławne szpilki z czerwoną podeszwą.
Albo Abibas.
Albo Abibas, tak. Tak jakby, co się stało, że Allegro się na to zdecydowało? To mnie bardzo, bardzo zastanawia. Może ktoś ze słuchaczy jest lepiej poinformowany niż my, więc zapraszam Państwa serdecznie do kontaktu. Co się stało, że Allegro się na to zdecydowało? Czy to były wpływy jakichś konkretnych marek, które faktycznie na Allegro, tak jak firma, którą ja reprezentuję, produkujemy biżuterię, nawet tu w Gdańsku był taki sklep na Starym Mieście, który się firmowo sprzedaje naszą biżuterię, absolutnie tak nie było i walczyliśmy z nimi poprzez nasze działy prawne, ponieważ dbamy, tak jak pani wcześniej wspomniała słusznie, o jakość naszego produktu, o to, żeby on się był kojarzony faktycznie z jakością, za którą klient płaci i jest chętny wymienić swoje pieniądze, swój czas, który poświęcił na uzyskanie tego dochodu, zamiast za wysokowartościowy produkt. I tu się zastanawiam, czy Allegro miało wpływ, czy to były wpływy firm zewnętrznych, reprezentantów faktycznie marek, czy gdzieś ktoś po prostu zagroził Allegro, tak, że oni to promują, dopuszczają do tego, uważają to za normalne, nie walczą z tym. Duże koncerny, nawet jeżeli chodzi o podróbki produktów, to jedno. Podróbki informacji, przecież fake newsy, jesteśmy nimi zasypywani, na mecie spada odpowiedzialność faktycznie wyłapywania tego, więc możemy to też troszeczkę porównać. Allegro łatwiej będzie wprowadzić zakaz, niż poświęcać swój czas i energię na wyłapywanie tego i blokowanie pojedynczych kont, bo po wprowadzeniu takiego przepisu odpowiedzialność spada z Allegro na użytkownika.
No właśnie, a patrząc z drugiej strony, mamy Allegro, któremu sprzedaż trochę spada, bo tutaj ostro weszły chińskie sklepy typu Temu, AliExpress i tam Shine. Jest wolna Amerykanka.
Tak, dlatego walka z podróbkami jest w naszym interesie, bo przez to, że te chińskie produkty zalewają nasz rynek, spada nasza rodzima produkcja europejska. Również. Dlatego musimy walczyć z tym procederem, bo to tak naprawdę odbywa się kosztem pracy tutaj w Europie.
No to proszę Państwa, już na koniec, króciutko, zostało nam 7 minut, 6 przepraszam. Już niedługo, 25 września, wchodzi w życie ustawa o ochronie sygnalistów, czyli osób, które alarmują o naruszeniach prawa w miejscu pracy. Sygnaliści będą mogli zgłaszać naruszenia dotyczące m.in. korupcji, bezpieczeństwa, produktów prania brudnych pieniędzy czy bezpieczeństwa żywności. Obowiązuje firmy, które zatrudniają od 50 pracowników w górę na pełen etat. No i właśnie, czy firmy są na tę ustawę przygotowane i co to zmieni w ogóle w sytuacji firm i pracowników? Z tego, co Państwo
obserwują. Ja może tak nawiążę króciutko do tego AI, że się boimy czegoś, czego jeszcze nie znamy. Ta ustawa wprowadziła nowe zawody, nowe firmy, które świadczą takie usługi, które wcześniej nie istniały. I to jest świetny przykład tego, że pojawiają się nowe miejsca pracy, nowe platformy, nowi dostawcy usług, którzy nam, przedsiębiorstwom, oferują obsługiwanie właśnie sygnalistów, tak, i ochronę sygnalistów. Więc to jest świetny przykład, jak można się dostosować do nowej sytuacji.
No ale to do związkowca pytanie. Z wykazu naruszeń, w ramach których będzie można zgłosić nieprawidłowości, wykreślono prawo pracy. Dla wielu to niezrozumiała decyzja.
Tak, to zdecydowanie dla nas była niezrozumiała decyzja. Chociażby ten temat dotyczący zwolnionej pracownicy po okresie macierzyńskim pokazuje, że nasze prawo nie zawsze dobrze chroni pracowników. W zakładach pracy dzieje się wiele nieprawidłowości i ta ustawa jak najbardziej powinna również uwzględniać prawo pracy. Nie rozumiemy, dlaczego tak się nie stało, dlaczego w Senacie zostało wykreślone prawo pracy, kto za tym lobbował i czy interes tutaj miał być zapewniony. Ustawa jest bardzo potrzebna. Wiele firm bardzo dużych już korzystało z podobnych rozwiązań i platform, które umożliwiały anonimowe bądź takie rejestrowane w sposób bezpieczny, zgodny z określonym wcześniej procesem sposób zgłosić naruszenie różnego typu. Natomiast wydaje się, że na ten moment niewiele firm zdołało wdrożyć procesy zgodne konkretnie z tą ustawą. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze zostały 3 tygodnie. Okres urlopowy, wakacyjny pewnie nie sprzyjał temu, żeby to było wcześniej wdrożone. Natomiast na pewno jest to bardzo ważna ustawa. Dobrze, że weszła. Choć jednocześnie przykro, że bez
prawo pracy jest opcjonalne dla pracodawcy, może je dodać.
Ważna jest ta ustawa i też jest potrzebna, natomiast mam wrażenie też, że jest nie do końca zrozumiana i często błędnie postrzegana przez pracowników i pracodawców. No boimy się czegoś, czego nie znamy, tak? Natomiast zwróćmy uwagę zakres, który jest wskazany w tej ustawie. Przecież nie chcemy mieć jakichś naruszeń w firmie tak naprawdę związanych z tymi przewinieniami, więc no warto jest absolutnie to wdrożyć. Czy firmy są przygotowane? Te większe na pewno tak, zakładam, ponieważ mają rozbudowane działy prawne i jakieś takie wspomagające, organizacyjne, administracyjne i o to już zadbały. Natomiast te mniejsze firmy mogą mieć z tym kłopot, bo to jest kolejny obowiązek, który spada na małego pracodawcę również, na mniejszego, tak, który nie do końca ma wszystkie służby ku temu i nie zawsze też ma możliwości finansowe, żeby zatrudnić właśnie takie wyspecjalizowane jednostki. Pamiętajmy o tym, że to jest kolejne też obciążenie dla tych mniejszych pracodawców, którzy niestety stanowią większość. I może dlatego właśnie przez części pracodawców jest postrzegane jako zło konieczne. Dlatego, że to jest następny obowiązek, który na nich spada.
Tak, tu się zgodzę, że faktycznie to jest potrzebne nam wszystkim. Jest potrzebne naszemu państwu przede wszystkim. Spójrzmy na państwa skorumpowane wciąż, tak? Wenezuela, jednym z bardzo, bardzo gorących, świeżych przykładów. W jaki sposób te państwa ruszają do przodu, a gdzie jest Polska? Proszę państwa, przypomnijmy sobie, gdzie Polska była 10 lat temu, a gdzie jest dzisiaj. I to też w dużej mierze jest po prostu przez to, że ta korupcja tu jest pierwszym chyba punktem w ogóle wymienionym, który ta ustawa obsługuje. Natomiast to wszystko pięknie wygląda w teorii, jednak ta ochronę tego człowieka, który faktycznie się odważy w dużym przedsiębiorstwie jest...
Przeciwstawić,
tak, powiedzieć na głos. W dużym przedsiębiorstwie jest dużo łatwiejsza. Są ku temu działy prawne, są ku temu dobrze rozbudowane HR-y, są doświadczeni, świadomi, mam nadzieję, przynajmniej menedżerowie, natomiast w małym przedsiębiorstwie to jest wyrok. Nie oszukujmy się, czy ta ustawa jest, czy nie. Ja mam nadzieję, że dzięki tej ustawie właśnie zacznie się ta świadomość, że warto jest mówić, warto jest reagować, warto jest podnosić alarm ze względu na to, że naszym konsumentom końcowym, czegokolwiek byśmy sprzedawali, czy to są usługi, czy produkty, coraz bardziej zależy na etyczności naszych działań. To już nie jest temat nice to have, jak to się pięknie po angielsku mówi, czyli fajnie by było, gdyby było. To już w tej chwili jest oczekiwanie konsumenta naszych dóbr czy usług, że my będziemy działali w sposób etyczny. Więc nam się to opłaca.
A ja tylko przypomnę, że dzięki sygnalistce świat się dowiedział to, o czym domyślaliśmy się wszyscy, że jednak Meta uzależnia swoimi treściami dzieci od internetu, od Facebooka i dzięki temu, że ta kobieta zgłosiła się i chciała o tym mówić, można było wprowadzić jakieś przepisy i zmiany. Więcej niestety już nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Ewa Navarro-Mora, dyrektor zarządzająca Swarovski Global Business Services, Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Lukas Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ-u, Ewa Palicka, program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Gościom serdecznie dziękuję.
Dziękuję
pięknego dnia życzę.
Ludzie i pieniądze.